O tym, jak w lutową noc 1760 roku Jakub przybywa do Częstochowy. Wjeżdżają gościńcem warszawskim. Koła powozu terkoczą na śliskich kocich łbach. Konie sześciu zbrojnych muszą podjechać do przodu i trzymać się wąskiego traktu, żeby nie wpaść w rozmiękłe błoto. Zaczyna zmierzchać i resztki kolorów spełzają w mrok. Biel mętnieje i szarzeje. Szare robi się czarne. Czarne znika w otchłani, która otwiera się przed ludzkimi oczami. Jest wszędzie, pod każdą rzeczą na świecie. Miasteczko leży po lewej stronie warty, wpatrzone w klasztor na górze. Składa się z kilkudziesięciu domków, niskich, szpetnych, wilgotnych, ustawionych wokół prostokątnego rynku i wzdłuż kilku uliczek. Rynek jest prawie pusty, jego nierówny, falujący bruk przymarzł lekko i wydaje się pokryty błyszczącym lukrem. Po wczorajszym jarmarku zostały końskie odchody, zgniecione siano i niesprzątnięte jeszcze śmieci. Większość domków ma podwójne drzwi chronione żelazną sztabą, co znaczy, że się w nich handluje, lecz trudno się domyślić czym. Mijają cztery kobiety. Baby owinięte w kraciaste wełniane chusty, spod których wystają jasne plamy fartuchów i czepków na głowach. Pijany mężczyzna w rozchełstanej chłopskiej sukmanie słania się i podtrzymuje belki pustego kramu. W rynku skręcają w prawo, na trakt, który prowadzi do klasztoru. Widać go od razu, gdy tylko wyjeżdżają na otwartą przestrzeń. Wysoka wieża, jak wystrzał, prosto w niebo. Groźna. Wzdłuż traktu posadzono drzewa, lipy, które teraz nagie towarzyszą tej strzelistości jak soprany potężnemu basowi. Nagle daje się słyszeć nierówny, rwany śpiew. To grupa pielgrzymów szybkim krokiem zdąża w stronę miasteczka. Najpierw ów śpiew wydaje się zwykłym hałasem, szumem, ale stopniowo można z niego wyodrębnić słowa i pojedyncze, wysokie kobiece głosy, którym towarzyszy pomruk dwóch czy trzech męskich. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Później pielgrzymi mijają ich i trakt znowu jest pusty. Im bliżej klasztoru podjeżdżają, tym wyraźniej widać, że to jest twierdza, forteca dobrze wczepiona w górę, przysadzista, czworokątna. Za klasztorem, tuż przy horyzoncie, odsłania się nagle krwisto-czerwony pasek nieba. Jakub już przedtem prosił konwojentów, żeby go rozkuli. I zrobili to, gdy tylko wyjechali z Warszawy. Wewnątrz karetki siedzi z nim oficer w randze kapitana. Najpierw przyglądał się więźniowi dość natarczywie, ale Jakub nie podjął wymiany spojrzeń i patrzył przez maleńkie okienko, które jednak trzeba było potem zasłonić, bo wieje. Oficer próbował coś mówić, lecz Jakub go zignorował. W końcu jedynym przejawem czegoś w rodzaju komitywy było poczęstowanie więźnia tytoniem i wkrótce z dwóch fajek szły kłęby dymu. Straż zbrojna nie wie dokładnie, kim jest ów więzień. Więc na wszelki wypadek konwojenci starają się być szczególnie ostrożni. Choć ten człowiek nie wygląda na kogoś, kto by chciał uciec. Jest blady i prawdopodobnie chory. Wielkie cienie pod oczami, siniak na policzku. Dość słaby, chwieje się na nogach, kaszle. Gdy na postoju chciał się wysikać, jego kucharz musiał mu pomagać, podtrzymywać go za ramiona. Siedzi wciśnięty w kąt powozu. Drży. Kazimierz, ów kucharz i lokaj w jednej osobie, poprawia na nim ciągle futrzaną szubę. Jest już ciemno, kiedy wjeżdżają na dziedziniec klasztorny, a tam zupełnie pusto. Bramę otworzył im jakiś stary obdartus i zniknął. Zmęczone konie nieruchomieją. zmieniają się w zwaliste, parujące cienie. Po dłuższej chwili słychać skrzypienie drzwi i jakieś głosy, po czym pojawiają się braciszkowie z pochodniami, zaskoczeni, zmieszani, jakby ich przyłapano na czymś zdrożnym. Prowadzą Jakuba i Kazimierza do pustego pomieszczenia poczekalni, gdzie stoją dwie drewniane ławy, ale siada tylko Jakub. Czekają dość długo, bo jest nabożeństwo. Gdzieś zza ścian słychać męskie głosy, które śpiewają pieśni. Raz wydają się potężne i z łatwością przenikają mury, raz zaś słabną, a potem nagle zapada cisza. Jakby śpiewacy szykowali teraz w ciszy jakiś spisek. I znów śpiew. Powtarza się to kilka razy. Kapitan ziewa. Czuć tu wilgotnym kamieniem, omszałą skałą i delikatnie kadzidłem. To będzie zapach tego klasztoru. Przeor jest zaskoczony stanem Jakuba. Trzyma ręce w rękawach jasnego wełnianego habitu, który tuż przy mankietach wybrudzony jest atramentem. Czyta list z Warszawy wyjątkowo długo. Widocznie między słowami znajduje wygodne miejsca do zastanowienia się, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Spodziewał się krnąbrnego heretyka, którego z jakichś względów nie można od tak po prostu pozbyć się bardziej skutecznie, dlatego przygotował mu cele w klasztornym lochu. Nigdy nie był używany, przynajmniej nie za pamięci przeora. Ale w liście wyraźnie jest mowa o internowaniu, nie więzieniu. Zresztą ten człowiek z rękoma skutymi łańcuchami w niczym nie przypomina złoczyńcy i heretyka. Porządny strój przywodzi na myśl raczej obcokrajowca, Ormianina w podróży, wołoskiego hospodara, który zabłądził nocą w to święte miejsce. Przeor patrzy pytająco na kapitana eskorty. Potem przenosi wzrok na przestraszonego Kazimierza. To jest jego kucharz, mówi kapitan, i to jest pierwsze zdanie, jakie pada w tej izbie. Przeor nazywa się Ksawery Rotter. Pełni swą funkcję dopiero 4 miesiące i nie wie, co zrobić. Ten siny policzek bili go? Chciałby zapytać. Zapewne słusznie tak zrobiono. Czasem konieczne są pewne korporalne konfesaty. Nie chciałby tego w żadnym razie kwestionować, ale sam fakt jest dla niego nieprzyjemny. Brzydzi się przemocą. Usiłuje zajrzeć w twarz temu człowiekowi, ale on ma spuszczoną głowę. Przeor wzdycha i każe na razie zanieść jego skromne rzeczy do izby oficerskiej tuż przy wieży. Nikt jej nie używa. Zaraz brat Grzegorz przyniesie materac i gorącą wodę i może jeszcze jaki posiłek, jeśli coś zostało w kuchni. Przeor przychodzi do więźnia następnego dnia. Nie mogą się jednak porozumieć. Kucharz próbuje tłumaczyć, ale ponieważ sam mówi po polsku byle jak, przeor nie wie, czy w istocie ten dziwny więzień potrafi zrozumieć jego dobre intencje. Osowiały odpowiada tylko tak i nie. Więc przeor nie próbuje go nagabywać i z ulgą się oddala. Potem u siebie jeszcze raz rzuca okiem na rozłożony na stole list. Człowiek, którego powierzyliśmy ojcowskiej opiece kościoła i pod kuratelę klasztoru jasnogórskiego oddaliśmy, nie jest niebezpieczny w tym sensie, w jakim byłby takim pospolity złoczyńca, a wręcz przeciwnie, wyda się ojcu spokojny i dobry, choć zapewne obcy i inny niż ludzie, z którymi ojciec zwykł obcować. Ów, choć jako Żyd urodzony na Podolu, to jednak wychowany w obcych tureckich krajach całkowicie przejął język i zwyczaje obcych. Tu następuje zwięźle ujęta historia więźnia, a na końcu pada to groźne sformułowanie, które przyprawia przeora o nieprzyjemny skurcz gdzieś w brzuchu. Miał się za Mesjasza. Potem Pismo konkluduje. Dlatego nie zalecamy bliższych z nim kontaktów, a w jego internowaniu należałoby go jak najlepiej odosobnić i potraktować jako szczególnego rezydenta. Czas aresztu jest bowiem bezterminowy i nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby to zmienić. Ostatnie zdanie budzi w Przeorze nieoczekiwaną grozę.